Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, to jest audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas. Dzisiaj ze mną w studio Weronika Cojnowa. Witam Cię.
Witam serdecznie.
Witam. Wiem, że jesteś kaszubką, wiem, że jesteś piosenkarką, wiem, że jesteś aktorką również, wiem, że jesteś żoną i mamą także. W każdym bądź razie piękna, urocza, młoda dziewczyna przede mną siedzi, Weronika Cojnowa, która opowie dzisiaj Państwu o swoich ścieżkach duchowych, o swojej duchowości. I jak kaszuby, to od razu we mnie budzi się taka refleksja, że to był zawsze dla mnie taki region i tacy ludzie, którzy mieli tą wiarę mocno, mocno zakorzenioną z dziada, pradziada. U ciebie też tak było w rodzinie i twoja wiara też pochodzi z domu?
Zdecydowanie tak było i tak jest. Moi rodzice pochodzą z wielodzietnych rodzin, nawet bardzo, można by powiedzieć. Mama ma 11 rodzeństwa. Myślę, że to bardzo sprzyja też tej duchowości, bo tak mi się wydaje, że taka otwartość na rodzinę, na dzieci nie może iść przeciw temu, prawda? Że jak czujemy to, tę rodzinność i to wszystko, to się skądś bierze i bierze się to od Pana Boga, więc ta otwartość na pewno zawsze mi przyświecała, to, że mam bardzo wiele kuzynostwa. Jestem z nich najstarsza i też zawsze się nimi opiekowałam, stąd prawdopodobnie ten mój instynkt macierzyński, który mam również, ale to wszystko właśnie składa się na to, że ta wiara u nas zawsze była związana jak najbardziej z tradycją, z tym, że bardzo dbamy o tradycje świąteczne również, bożonarodzeniowe czy wielkanocne, żeby pięknie przeżywać te święta. Chociaż wiadomo, że z biegiem czasu, z wiekiem rozumie się coraz to nowe rzeczy i z tego również się bardzo cieszę, że nowy świat się dla mnie odkrywa również teraz. I tak, no zdecydowanie rodzina to była moja takie pierwsze zetknięcie z moją duchowością.
Ale też na Pomorzu i na Kaszubach nie brakuje autorytetów w kościele kaszubskim, tak powiedzmy, z których mogłaś też czerpać pewnego rodzaju przykłady. Ja nie będę wymieniała tych wszystkich nazwisk, które my znamy, prawda? Czy ksiądz Hilariastak, czy ksiądz Pasierb, czy na przykład miejsca takie szczególne jak na przykład Sianowo, Swarzewo, Wejherowo, gdzie też na pewno byłaś i też to wszystko wiesz i też to w tobie musi gdzieś pączkować. Znaczy ty tym byłaś nasycona jako dziecko rodziców Kaszubów, o tak powiem. Dobrze myślę?
Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że mój tata pochodzi z parafii Sianowo, więc do Sianowa z Banina pielgrzymuje od, o ile dobrze pamiętam, 7 roku życia. Teraz już troszkę w kratkę, bo z dziećmi to już nie jest to tak łatwo, bądź będąc w ciąży, ale przez wiele, wiele lat, w zasadzie od czasów podstawówki, przez gimnazjum, klasę średnią, nawet na studiach, corocznie pielgrzymowałam do Sianowa, później też do Częstochowy z pielgrzymką kaszubską właśnie, więc tak, to jest zawsze dla mnie połączenie. Na pewno to, że to Sianowo było tak blisko nas, że mogliśmy tam być, byliśmy tam nie tylko w czasie odpustu, ale też w każde święta, dlatego, że taty dom rodzinny jest blisko właśnie, więc każde święta spędzaliśmy w sanktuarium sianowskim i na pewno miało to również bardzo duży wpływ na moją duchowość.
Mówisz, że jako młoda osoba, jako nastolatka bywałaś w tych miejscach, pielgrzymowałaś, chodziłaś na te pielgrzymki, dostawałaś tam coś szczególnego, musiałaś tym nasiąkać, tym, co się tam na tych pielgrzymkach działo, na tych wyjazdach. To powiedz w takim razie, bo my żyjemy w takich czasach, kiedy już to pielgrzymowanie może trochę przenosi się za granicę. Mówimy często o Camino, mówimy często o jakichś takich wyjazdach zagranicznych, o poszukiwaniu Boga, a jednak są ludzie, są środowiska, są grupy, które nadal tutaj albo idą do Częstochowy, albo teraz w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, no teraz Dorota z Montew albo z Montowów. Co było szczególnego w tych przejściach, w tych miejscach?
To, że pielgrzymowałam od faktycznie szkoły podstawowej, to było takie po prostu naturalne, skoro rodzice szli, też jakby byliśmy współorganizatorami tej pielgrzymki, to nawet się nad tym po prostu nie zastanawiałam. I myślę, że przez wiele lat może nawet nie dostrzegałam do końca tego, co to mi dawało. Było to po prostu dla mnie naturalne. Ale no teraz z perspektywy czasu zawsze głęboko wierzyłam w to, że pielgrzymowanie do Sianowa to jest modlitwa o dobrego męża, dobrą żonę. I tutaj muszę powiedzieć, że owoce są tego w moim życiu po prostu naoczne. No takie jest oczywiście moje zdanie na ten temat.
Jesteś szczęśliwą żoną, mamą.
Zdecydowanie jestem bardzo szczęśliwą żoną, trafiłam na wspaniałego męża, znaczy Pan Bóg dla mnie zaplanował wspaniałego męża. I tak zawsze się śmialiśmy z koleżankami, kolegami, jak pielgrzymowaliśmy już tam któryś raz, bo mówi się, że 3 razy trzeba przejść do Sianowa, żeby wymodlić sobie tę drugą połowę. No a my tutaj już, prawda, 11, 12, 13 raz mówimy, o, to ile tych małżeństw, prawda, będzie szczęśliwych. No okazuje się, że chyba po prostu to jest ta kilkukrotność szczęścia. Ja to teraz tak odbieram i naprawdę mogę zaświadczyć, że zdecydowanie mimo jakichś może nie starań, nie zabiegania i tak dalej, to po prostu się wydarzyło. Więc to jest takie, no, świadectwo, myślę, tego, że faktycznie to pielgrzymowanie, bardzo w to wierzę, po prostu przynosi takie owoce.
Ale też wiem, że jesteś związana z wspólnotą, która z kolei rozszerzyła się przez kilkadziesiąt ostatnich lat przez dzieło Nowego Tysiąclecia, prawda, na naszym Pomorzu. Dzieło Nowego Tysiąclecia to też jest jakby dzieło, w którym uczestniczysz, w którym jesteś. W jaki sposób się tam odnalazłaś?
Jest to fundacja dla młodzieży uczącej się. Trafiłam do niej w wieku gimnazjalnym, jeśli dobrze pamiętam, ze swoją bardzo dobrą koleżanką z jednej parafii, co było też niesamowite, że mogłyśmy razem do tego jakby dołączyć i trzymać się razem. Dzięki księdzu wikariuszowi, który był w naszej parafii, był to świeży, powiedzmy, wikariusz, bo przez wiele lat w Baninie nie było zmian duszpasterskich, czyli tam, gdzie mieszkam. I właśnie taki wikariusz się pojawił w naszej parafii i on nam jakby o tej fundacji powiedział i w zasadzie, jeśli dobrze pamiętam, to nawet wypełnił za nas wnioski. I dostałyśmy się do tej fundacji. Na początku oczywiście nie wiedziałyśmy w ogóle, co to jest. Wiedziałyśmy tylko, że trzeba będzie jechać na jakiś wakacyjny obóz, bo właśnie pod koniec roku do tej fundacji zostałyśmy przyjęte. No i pojechałyśmy i te obozy wydarzały się co roku i były to rzeczy, których nie da się zapomnieć. To ile ludzi podobnych do nas, choć bardzo różnych, ale wyznających podobne wartości poznaliśmy z całej Polski. Trzymamy się do dziś wielokrotnie. To jest po prostu rzecz, której no nie dałoby się zaplanować samemu. Więc naprawdę bycie w tej fundacji to było po prostu niesamowita przyjemność, tym bardziej, że również w tej fundacji poznałam swojego męża, więc tutaj jeszcze kolejna jakby wspaniała rzecz, która się dzięki fundacji wydarzyła. Również to, że mogłam się wokalnie rozwinąć, dlatego że fundacja zapoczątkowała zespół, który się nazywa Tylko Ty, który występuje do dzisiaj, chociaż rzadko. Jesteśmy z całej Polski, dosłownie ze Śląska, z okolic Krakowa, z Warszawy, Bydgoszczy, więc no, nie możemy się spotykać regularnie, ale jesteśmy na tyle zgraną nie tylko wokalnie, ale też duchowo ekipą, że tak powiem, że naprawdę możemy się spotkać po pół roku, zrobić jedną próbę i jesteśmy w stanie zaśpiewać koncert. Więc to jest kolejna niesamowita rzecz, która się dzięki fundacji w moim życiu wydarzyła.
Nagrałaś parę płyt, wydałaś parę płyt, też prowadzisz taką działalność, no można powiedzieć, indywidualnej, artystycznej singielki.
Tak, zdarzyło mi się. Zaczęliśmy nagrywać płyty, jak byłam małą dziewczynką, ale były to płyty zespołowe i później faktycznie przyszły płyty solowe w języku kaszubskim wyłącznie, ale jako, że moja sfera duchowa jest też zawsze ze mną, to dwie płyty, które nagrałam, to była płyta kolęd pieśni bożonarodzeniowych i również po prostu pieśni kościelnych, takich pieśni na cały rok, którą udało mi się nagrać w czasie pandemicznym. To była niesamowita praca, bo to było jeden na jeden z realizatorem. Mieliśmy, nic nas nie goniło w tym czasie, ani mnie, ani jego, więc naprawdę uważam, że ta płyta pieśni religijnych, która nazywa się W jedno z Błega, to jest najlepsza również jakościowo płyta, którą udało mi się nagrać.
To otaczanie się ludźmi o podobnych wartościach, to co mówisz, tych, których spotkałaś w dziele Nowego Tysiąclecia i w ogóle spotykasz się z nimi, masz z nimi kontakt i tak dalej, to jedno. A czy miewasz też osoby wokół siebie, które nie do końca myślą tak jak ty, ale po jakichś, nie wiem, rozmowach, ale po jakichś wspólnych dyskusjach jesteście w stanie mimo wszystko się porozumieć? Jesteś osobą tolerancyjną? Zostawiasz przestrzeń? Czy raczej nie dopuszczasz do siebie ludzi inaczej myślących, na przykład niewierzących?
Myślę, że jestem, dlatego że skończyłam taki, a nie inny kierunek musical na Akademii Muzycznej, który zrzesza bardzo, bardzo różnych ludzi o bardzo różnej wrażliwości, charakterach, z całej Polski również, ale bez względu na to, kto w co wierzy, prawda? Więc tam również wielu rzeczy się nauczyłam o ludziach, co nimi kieruje, co ich inspiruje, jeśli myślą właśnie inaczej niż ja. I myślę, że to były obopólne korzyści, które mogliśmy wyciągać od siebie po prostu, bo ja nigdy się ze swoją wiarą nie kryję, ale też nikomu nic nie nakazuję, czy też no, nie odrzucam ze względu na to, że ma inne przekonania niż ja. Raczej staram się być po prostu świadectwem tego, w co wierzę.
Twój przykład to przykład wskazujący na to, że jakby twoja kaszubszczyzna, twoja kaszubskość, o tak powiem, twoja kaszubskość wyniosła cię na te fale duchowości, w jakiś sposób na te fale religijności. Gdybyś na przykład nie urodziła się na Kaszubach, gdybyś nie była z rodziny kaszubskiej, różnie to się mogło potoczyć, prawda? Nie ma chyba Kaszubów, którzy są daleko od Stwórcy, daleko od Boga. Czy bywają?
Bywają, oczywiście,
że bywają. Czy to jest stereotyp, to co ja teraz mówię? Bo myślę, ogólnie że chyba Kaszubów postrzega się jako osoby bardzo wierzące.
Tak, ja również nas tak postrzegam, ale no jest z nami tak jak z każdym regionem, prawda?
Zwłaszcza
tak
młodzieży,
wśród
młodzieży.
Oczywiście,
bo starsi ludzie już jakby nie zmienią się, prawda? A młodzi ciągle przybywają i będą przybywać i rosną również na Kaszubach, prawda? Młode pokolenia.
Tak, zdecydowanie. Ale tutaj trzeba też pamiętać o różnych aspektach historycznych, które miały bardzo duży wpływ na nasz region, na naszą tożsamość i niektórych ludzi wiodły w różne strony, więc jest z nami tak jak z każdym. Faktycznie ja uważam, że ta tradycja i ta wiara jest mocno zakorzeniona, ale nadal to wszystko zależy od tego, z jakiego domu pochodzimy, jaka historia spotkała nas, naszych dziadków, naszych rodziców, więc tutaj bywa różnie, tak jak wszędzie.
Tak jak wszędzie. Jesteśmy w czerwcu, masz jakieś plany artystyczne, muzyczne na czerwiec, lipiec, sierpień 2026 roku? Coś ci chodzi po głowie? Coś usłyszymy? Oczywiście nie zachęcam cię teraz, żebyś śpiewała, bo nie mamy na to czasu, ale pod tym kątem pytam właśnie. Coś się w twojej głowie urodziło albo rodzi?
Obecnie przede wszystkim zajmuję się dziećmi, ale nie tylko swoimi, dlatego że prowadzę dwa zespoły wokalnie. Jeden kaszubski, jeden polski. I te zespoły koncertują. I oczywiście sezon letni bardzo tym koncertom sprzyja, więc jest tego sporo. Także bardziej na razie skupiam się na tym. Chociaż też mam swoje plany, jeśli chodzi o swoją twórczość, która ostatnio zaczęła się, no nie zaczęła, ale zaczęłam ją tworzyć. Również dzięki inspiracji, dzięki moim dzieciom, ale tworzę animacje w języku kaszubskim dla dzieci i to są piosenki, do których robię również obraz, które później znajdują się na znanej platformie i po prostu udostępniam je przede wszystkim nauczycielom języka kaszubskiego, ale również każdy może sobie w domu takie animacje odtworzyć i posłuchać właśnie piosenek w języku kaszubskim dla dzieci. No i tworzę teraz taki cykl o literkach kaszubskich, które są inne niż nasze w języku polskim. I takie piosenki o nich piszę właśnie i również je sama nagrywam, więc to są takie rzeczy, na których teraz się skupiam.
Jesteś matką, jesteś żoną, twój mąż i ty i twoje dzieci tworzycie taką modelową rodzinę kaszubską. I jak chciałabyś, żeby twoje dzieci patrzyły na świat poprzez swoje doświadczenie, swoje przeżycia. Jak twój mąż patrzy na to, zgadzacie się z mężem, jeżeli chodzi o wychowanie swoich dzieci? Wiecie, jakie to są wektory, w którym kierunku chcecie, żeby wasze dzieciaki szły albo myślały, jakimi chcielibyście, żeby były ludźmi?
Zdecydowanie myślimy tak samo. Nawet jakieś 2 lata temu dołączyliśmy do wspólnoty domowego kościoła i mamy wielką nadzieję, że to również pomoże nam w wychowaniu naszych dzieci, które w tych czasach jest bardzo trudne. Ja również jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Widzę, z jakimi problemami dzieci się borykają. Dzieci, rodzice, w zasadzie no jest niestety tego coraz więcej. No i to, co mogę jakby ze swoich obserwacji stwierdzić na pewno, to że będąc blisko Pana Boga, jest łatwiej. Nie jest zawsze pięknie, nie jest zawsze kolorowo. Są trudy, bo muszą być, ale myślę, że mając takie fundamenty i tę ścieżkę, którą to Pan Bóg nam jakby wyznacza, również przez swoje pisma i dekalog i tak dalej, myślę, że to pomaga. Chociaż teraz mamy tak dużo wpływów z każdej strony możliwej, przede wszystkim z internetu, telefonu i wszystkich nowych technologii, że jest to utrudnione. Niemniej jednak bardzo będziemy się starać i do tej pory, znaczy teraz się staramy, ale będziemy się starać, żeby jednak po prostu poświęcać dzieciom czas, żeby ten czas z telefonem, którego mam nadzieję długo jeszcze nie będą mieć, żeby
zatrzymam. Czyli jednak Są takie młode rodziny, które tego bardzo, bardzo przestrzegają, jeśli chodzi o dostęp dzieciaków do internetu i do telefonów.
Oczywiście, moje dzieci są jeszcze małe, bo najstarszy będzie miał w lipcu 6 lat, więc chociaż wiem, że już są dzieci w tym wieku, które mają smartfony, co nie mieści się w mojej głowie, ale tak, mamy takie plany, na ile będzie to możliwe, żeby jak najdłużej tych telefonów nie mieli, bo po prostu no, to jest jedno wielkie zagrożenie. Nie widzę żadnej pozytywnej rzeczy, która mogłaby z tego wynikać, dopóki rodzic nie ma nad tym kontroli. Jeśli ja puszczam dzieciom coś na telewizorze, to wybieram dokładnie to, co uważam, że mogą zobaczyć, a telefon jest po prostu jedną wielką pułapką, więc na pewno im dłużej się da, tym dłużej tych telefonów mieć nie będą.
Tak, duża duchowa przestrzeń w tym, co mówisz, i rodzinna, i zawodowa. I miejsce dla Boga, to też jest bardzo ważne, które zrobiłaś w swoim życiu już od młodości, już od nastoletnich czasów i cały czas idziesz, można powiedzieć, pod rękę czy za rękę z Bogiem. Weronika Cejnowa, proszę Państwa, opowiadała Państwu o tej swojej duchowości. Weronika jako mama, jako żona, jako piosenkarka, jako osoba prowadząca też dydaktyczne zajęcia z dziećmi, czyli nauczycielka kaszubskiego języka.
I muzyki.
I muzyki, tak. Absolwentka przede wszystkim Akademii Muzycznej w Gdańsku. Była moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Na początku czerwca taka rozmowa właśnie powstała i bardzo dziękujemy Państwu za udział w tej audycji. Do usłyszenia. To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się. Anna Rębas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ścieżki Wiary.